Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji dotyczący Brexitu, złożony przez 4 frakcje polityczne. Przewodniczący wszystkich grup w tej instytucji są zgodni, że wybór Brytyjczyków należy uszanować. A o szczegółach mówi Dawid Nachajowski.
Niektórzy unijni politycy, tacy jak Martin Schulz czy premier Holandii Mark Rutte, są gotowi szybko rozpocząć negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem dotyczące warunków jego wystąpienia z Unii Europejskiej. Ale do tego potrzebna jest notyfikacja Rady Europejskiej, której, jak zapowiedział, nie uczyni premier David Cameron. Również nie wszystkim politykom do niej spieszno. Dla Brytyjczyków z partii konserwatywnej na przykład potrzebna jest chwila refleksji co do strategii przyszłych negocjacji Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską.
Well, first of all, we of course need a new prime minister in place in the United Kingdom.
Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii potrzebny jest nowy premier. Ten proces nie zakończy się przed 2 września tego roku, do wyboru nowego przewodniczącego partii konserwatywnej. Wówczas będziemy wiedzieli, jaką konkretną strategię negocjacyjną chce przedstawić. W tym momencie całkowicie nie wiadomo, jakie opinie na temat negocjacji ma każda z osób, która popiera Remain czy Brexit.
Co ciekawe, bardzo wielu posłów poparło w rezolucji poprawkę zgłoszoną przez frakcję Europa Narodów i Wolności Marine Le Pen, która ostatecznie została odrzucona, ale poprawka mówiła o tym, że Parlament wzywa Jean-Claude'a Junckera do ustąpienia ze stanowiska z powodu nieudolności, stosowanego języka i wrogości wobec Brytyjczyków i innych narodów, które pragną zorganizować referenda w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Sprawę komentuje europoseł Mirosław Piotrowski.
Głosowałem za tą poprawką, ale została ona odrzucona w konsekwencji i zagłosowałem przeciwko całej rezolucji, która nie oddaje faktycznego stanu rzeczy. Szef największej frakcji EPL, pan Weber, stwierdził, że to nie Unia Europejska ma problem, a Wielka Brytania ma problem. Ten sposób podejścia może świadczyć o tym, że będziemy świadkami kolejnych, jeśli nie Brexitów, to Frexitów, bądź występowania innych krajów z Unii Europejskiej.
Dziś i jutro szczyt Rady Europejskiej w Brukseli z pewnością będzie okazja do rozmów na tak popularny tutaj temat, jak przyszła reforma Unii Europejskiej. Dla Radia Maryja z Brukseli, Dawid Nachajowski.
I przechodzimy do kraju. Za niespełna godzinę w poznańskim kościele Ojców Dominikanów sprawowana będzie uroczysta Eucharystia w intencji ofiar czerwca 56 roku. Wezmą w niej udział prezydencji Polski i Węgier Andrzej Duda i Janusz Ader. W Poznaniu od rana trwają obchody czerwca 1956 roku. Uroczystości rozpoczęły się wcześniej rano ceremonią złożenia kwiatów przez m.in. delegacje władz, związków zawodowych i organizacji kombatanckich pod tablicą pamiątkową na bramie fabryki pojazdów szynowych w zakładach imienia Hipolita Cegielskiego. 28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy wówczas z zakładów imienia Stalina podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Marek Wiza, członek Komitetu Obchodów Rocznicy Czerwca 1956 roku, był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń.
Rozpoczął się terror, rozpoczęły się aresztowania, tortury ludzi. Łapano nawet ludzi, którzy w ogóle byli przypadkowi widzami, którzy z różnych przyjechali do Poznania załatwiać jakieś sprawy. Na przykład zginęli studenci, młodzi studenci, którzy przyjechali po dokumenty na Politechnikę Poznańską i przypadkowo zginęli. Także można powiedzieć, że ten początek sprawy spowodował też potem późniejszy październik, te pewne zmiany, spowodował też zwolnienie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który, jak pamiętamy, był w Komańczy, siedział w odosobnieniu.
Według badań IPN-u w Poznaniu zginęło co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych. Ministerstwo Rolnictwa chce, żeby do końca lipca została uchwalona nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną. Dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. Obecnie obowiązujące przepisy weszły w życie 30 kwietnia. Ustawa ma na 5 lat wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów. Podstawową formą ich zagospodarowania jest dzierżawa. Pojawiły się jednak trudności z kredytami hipotecznymi w sytuacji, gdy zabezpieczeniem były grunty rolnicze. Dlatego resort postanowił znowelizować przepisy, mówi wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.
Banki powiedziały, że zapis dotyczący ksiąg wieczystych i hipoteki powoduje, że wpisy na hipotekę do wartości nieruchomości na dzień ustalenia tej zawartości powodują, że banki nie czują się w pełni zabezpieczone, jeśli chodzi o możliwości udzielania kredytów hipotecznych. 4 spotkania odbyłem z bankami, z rzeczoznawcami, z notariuszami. Ustaliliśmy pewną procedurę działania i w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu chcemy te przeszkody usunąć.
Projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma zostać złożony do Sejmu jako poselski. Instytut Pamięci Narodowej udostępnił dziś dokumenty zabezpieczone w lutym tego roku w mieszkaniu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wśród upublicznionych materiałów znalazły się fragmenty wojskowych akt personalnych Wojciecha Jaruzelskiego czy kopie scenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-89. IPN udostępnił też pisma i meldunki kierowane do komunistycznego dygnitarza, m.in. przez resort spraw wewnętrznych. Historyk profesor Mieczysław Ryba spodziewa się, że dokumenty, które zostały dziś upublicznione, ujawnią więcej informacji na temat podejścia Jaruzelskiego do procesu przemian.
Być może rzeczywiście troszkę więcej dowiemy się o tym, jak Jaruzelski rozumiał, czy podchodził do tego procesu przemian. Pamiętajmy o tym, że on był obok Kiszczaka głównym architektem nie tylko stanu wojennego, ale i tych przemian okrągłostołowych i był to pierwszy prezydent tej Polski po 1989 roku, notabene w dziwny sposób wybranym jednym głosem. Oczywiście ta umowa okrągłostołowa była dotrzymana.
29 lutego bieżącego roku prokurator IPN w asyście policji przeprowadził w domu wdowy po Jaruzelskim przeszukanie w celu zabezpieczenia dokumentów podlegających przekazaniu do instytutu. Zabezpieczono wtedy 17 pakietów dokumentów. Turcja jest gotowa, jeśli jest to konieczne, wypłacić Rosji odszkodowanie za zastrzelenie rosyjskiego bombowca w listopadzie ubiegłego roku na granicy z Syrią. Takie zapewnienia płyną od władz w Ankarze. W najbliższym czasie ma dojść do rozmowy telefonicznej prezydentów Rosji i Turcji. Przywódcy mają rozmawiać na temat normalizacji stosunków. Wcześniej prezydent Turcji Recep Erdoğan napisał list do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym przeprosił za zastrzelenie samolotu. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony, przypuszcza, że Turcji tak naprawdę chodzi o wznowienie wymiany gospodarczej.
Działania, które w tej chwili są podejmowane na linii Ankara-Moskwa, na pewno są ważne i na pewno idą w tym kierunku, żeby zażegnać jakieś przynajmniej zarzewie kolejnego konfliktu. Ale Turcy są takim krajem, narodem interesownym i podejrzewam, że to jest pewnie drugie dno w tej sprawie, pewnie bardziej wymiany gospodarczej i kontaktów gospodarczych pomiędzy Ankarą i Moskwą.
Ankara zestrzeliła rosyjski bombowiec Su-24, ponieważ naruszył przestrzeń powietrzną Turcji. Moskwa temu jednak zaprzeczała. Po incydencie stosunki między państwami pogorszyły się. Rosja wprowadziła wobec Turcji różne restrykcje, między innymi ustanowiła embargo na import żywności z Turcji. Jutro na południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 24 stopni na zachodzie i północy kraju do 29 stopni na południu i południowym wschodzie. Tylko na wybrzeżu od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny. W porywach do 60 km na godzinę. Południowy i południowo-zachodni. Tylko na wschodzie kraju, początkowo zachodni. W burzach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.